Witam Was serdecznie wszystkich i w imieniu naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Czasami jest tak, że coś sobie planujemy, chcemy gdzieś zrealizować to, co założyliśmy, a później okazuje się, że coś się dzieje i nie możemy tego do końca zrealizować. I tak było w moim przypadku. Kiedy miałem zaplanowane wakacje, chciałem wyjechać razem z dziećmi nad morze, troszkę pobyć z nimi i z całą rodziną. I później okazało się, że zachorowałem. No to było dosyć niemiłe, tak? Choroby nie są miłe, choroby nie są przyjemne. Nie jest to coś, co oczekujemy, kiedy budzimy się rano. Bo każdy z nas chce być zdrowy i łatwiej jest funkcjonować, kiedy człowiek jest zdrowy. Natomiast no, moje plany troszkę się zmieniły. I przypomniał mi się taki fragment z listu do Galacjan. Z drugiego rozdziału. Czwarty rozdział, przepraszam. Źle zapisałem w notatkach. Czwarty rozdział, 13 i 14 wiersz. Apostoł Paweł do wierzących w Galacji zwraca się takimi słowami. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. Chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Apostoł Paweł, kiedy wybierał się w podróż, by zwiastować Ewangelię, w pewnym momencie zachorował. On zachorował i nie poszedł tam, gdzie planował. Na początku musiał trochę trasę swoją zmienić. I z tego powodu on tutaj mówi w liście do Galacjan, że znalazł się w innym miejscu, w zupełnie innym miejscu. On znalazł się w Galacji i mówi, że z powodu stanu mojego zdrowia ja wam zwiastowałem. On miał plan iść gdzieś indziej, a jego życie było przesunięte w inny punkt. I tak się właśnie wydarzyło w moim życiu ostatnio, kiedy chciałem pojechać na wakacje, chciałem jakoś zrealizować swoje plany. Na początku sierpnia poszedłem do szpitala, ponieważ stan mój zdrowia był zły. No i po wykonaniu serii tam badań okazało się, że mam białaczkę, tak? I to jest rzecz, która gdzieś może nie jest zaplanowana i nie jest chciana. Nikt z nas nie chce, żeby był w chorobie, żeby przechodził jakieś cierpienia, przechodził jakieś trudy, ale po prostu tak się rzeczy dzieją, że czasami mamy, czasami niesiemy rzeczy w naszym życiu, które byśmy nie chcieli, tak? Ale Bóg odbiera sobie chwałę z tego, co się dzieje w naszym życiu i Bóg chce, żebyśmy mieli świadomość tego, żebyśmy tak żyli, żeby On odbierał sobie chwałę, pomimo różnych cierpień, pomimo różnych stanów, w jakich się znajdujemy. W szpitalu, kiedy już wiedziałem, że mam białaczkę, że mój szpik nie produkuje zdrowej krwi, mój taki przyjaciel zadzwonił do mnie i mówi: słuchaj, jeżeli ty będziesz potrzebował krew, ja mogę tobie dać. Ja mogę tobie dać. Sprawdziliśmy, czy ta krew jest odpowiednia, tak? Czy ona jest taką samą krwią. Okazuje się, że tak. Natomiast nie muszę teraz tego robić, nie muszę tego przyjmować, ale przyszła mi taka jedna myśl do głowy w związku z krwią, którą mam chorą, tak? Jeżeli ja przytoczę krew, jeżeli krew moja będzie zastąpiona inną krwią, to mogę funkcjonować jakiś czas. Ale ponieważ mój rdzeń, mój szpik jest chory, tak? Mój szpik produkuje chorą krew, ja nie mogę produkować tej zdrowej krwi. Więc musiałbym być w stanie takim, żeby cały czas to przetaczać, wymieniać, dopompowywać, tak, żeby to było dobre. I bardzo, bardzo, bardzo mi to przypomina to, co Jezus Chrystus zrobił dla nas na krzyżu. On nie tylko nas usprawiedliwił, On nie tylko dał swoją świętą krew za nasze życie, za wykupienie naszego życia, ale nasze to życie, które nasz ten rdzeń, który jest skażony, On odmienił. On odmienił i dzięki temu, tej przemianie, dzięki temu, że człowiek może być nowonarodzony, temu, co było złe, temu, co było ta natura stara, cielesna, była zła, on uczynił, że nasza natura już jest inna, nasza natura już jest Boża. Jako dzieci Bożych, tak? Mogę widzieć, że ludzie potrzebują nie tylko usprawiedliwienia, ale potrzebują to, co Chrystus daje, to odrodzenie. Odrodzenie do tego, żeby móc funkcjonować. Ja potrzebuję szpik, który właściwie produkuje krew, który produkuje krew zdrową. I wtedy mogę żyć, wtedy mogę właściwie żyć, wtedy mogę normalnie żyć, tak? I kiedy myślę o Jezusie Chrystusie, to właśnie On jest tym, który nie tylko nas wykupia, nie tylko nas zbawia, ale też daje życie, daje nam dobry początek do tego, żebyśmy mogli wydawać dobre owoce, żebyśmy mogli dobrze żyć, żebyśmy mogli żyć na Jego chwałę. I dzięki Bogu. Chciałbym dzisiaj powrócić do rozważania z listu do Galacjan, z 6 rozdziału i przeczytajmy pierwszych 10 wierszy. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie, a ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszystkim dobrem z tym, który naucza. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie, bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czyniąc dobrze, nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Ostatnim razem wspominałem o księdze Jozuego, o tym, że naród izraelski częściowo otrzymał obietnicę po jednej stronie Jordanu, część plemion, dziedzictwo, a część plemion otrzymała po drugiej stronie Jordanu. I jedna grupa miała przedostać się na drugą stronę Jordanu razem z innymi i razem tam mieli odziedziczyć, wejść w posiadanie dziedzictwa, które dał im Bóg. I jest taki ogólny zarys Księgi Jozuego, który bardzo, bardzo dobrze nam pokazuje, że w pełne błogosławieństwo, które, w pełne dziedzictwo, które daje Bóg, można wejść tylko w posiadanie przez Jezusa Chrystusa. Pamiętamy o tym, że część dziedzictwa została dana narodowi izraelskiemu w momencie, kiedy kto był? Kto prowadził naród izraelski? Mojżesz. Ale resztę dziedzictwa, błogosławieństwa Bożego wprowadził Jozue. I kiedy patrzymy się na ten kontekst Księgi Jozuego, to możemy widzieć, że w Mojżeszu nie mogło być dane pełni dziedzictwo dla całego, dla narodu izraelskiego. Nie mogli oni odziedziczyć w Mojżeszu. Oni to zrobili pod przywództwem kogo? Jozuego, tak? Ten, który się nazywa Jezus zbawia. Jahwe jest zbawieniem. I kiedy popatrzymy się na Nowy Testament, to możemy widzieć, że pełne błogosławieństwo rzeczywiście jest w Jezusie Chrystusie. I dzisiaj jest wiele grup, które czyta Słowo, które studiuje, którzy żyją według Słowa i mają dużo, dużo błogosławieństwa, tak? Tutaj, fizycznie. Mogą odrzucać Jezusa Chrystusa, ale fizycznie mają błogosławieństwo, to, które mogą wyciągnąć z życia według Słowa Bożego. Na przykład taką grupą są Świadkowie Jehowi, tak? Gdzie odrzucają Jezusa Chrystusa, który jest Synem Bożym, który jest Zbawicielem, ale trzymają się zakonu, trzymają się prawa i wiele błogosławieństw jest w życiu. Bo życie według Słowa jest bardzo dobrą rzeczą, jest potrzebną rzeczą. Ale Jan w 5 rozdziale powiedział w 30, dokładnie Jezus to powiedział, Jan zapisał. W 39 i 40 wierszu czytamy: badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, ale one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. I to jest wspaniałe, gdy możemy każdego dnia wstawać rano i wiedzieć, że pełne dziedzictwo, jakie możemy otrzymać, jest tylko przez Jezusa Chrystusa. Tylko przez Jezusa Chrystusa i tylko w Nim. Jeżeli przychodzimy do Jezusa Chrystusa, wtedy wracamy do Słowa i mamy błogosławieństwo. Też korzystamy z tego błogosławieństwa. Ale błogosławieństwo, to, które mamy tutaj na ziemi, nie jest tym wszystkim. Wiele rzeczy, wiele dziedzictwa Bóg zachował w momencie, kiedy będziemy już razem z Nim. Dlatego List do Galacjan podkreśla tą rzecz i w sumie możemy czytać w 2 rozdziale, w 16 wierszu. Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Kiedy byłem w szpitalu, została pobrany szpik. Nie jest to miłe doświadczenie, nie jest to miłe przeżycie. Nie wiem, ktoś z was miał pobierany szpik? Nie. No to jest miejsce, gdzie się nie chce wracać za bardzo i po dwóch dniach od pobrania przychodzi pani doktor i mówi: Panie Arturze, coś się stało, że nie mamy pana szpiku. Jest nieopisany, jest nieoklejony. Trzeba jeszcze raz zrobić. Więc gdzieś ktoś nie przykleił kodu kreskowego, inne trafiły próbki w tym samym czasie do laboratorium i niestety nie mogłem, musiałem być poddany jeszcze raz. I mówię: Boże, dlaczego to mi się takie rzeczy przytrafiają? Wiecie, ja mam tendencję do tego, żeby w życiu narzekać często, tak? I mówię: a coś mi się przytrafiło, jakieś tutaj, tu jakieś cierpienie, czemu ja się muszę męczyć, czemu to się wydarzyło? I za chwilę kolega poszedł na pobranie szpiku i on, kiedy został pobrany, po samym pobraniu stwierdzili, że no nie jest, jest za mało, jest jakiś skrzep powstał i muszą jeszcze raz, więc w tym samym czasie drugi raz dostał, tak? Ja miałem przerwę dwudniową, gdzie mi plecy odpoczęły, a on miał, że tak powiem, od razu to zrobione. I już zmieniłem zdanie. Mówię: dziękuję Boże, ja nie widzę chyba wszystkiego, tak? Nie widzę dużo rzeczy, które się dzieją w życiu, a to, co mnie spotyka, to raczej powinienem brać jako ochronę Twoją i jako coś, co mnie zabezpiecza, bo Ty wiesz lepiej, co się dzieje w moim życiu. Wiecie, bardzo szybko się z tego wyleczyłem. Ale chciałbym powrócić do tego fragmentu z Galacjan 6 rozdziału, bo on zwraca uwagę na Jezusa Chrystusa. On zwraca uwagę na to, że w Jezusie Chrystusie, czyli ci, którzy są w duchu, mają poprawiać tych, którzy upadają, tak? Tutaj mówiliśmy sobie o tym, że to słowo, które jest tutaj, upadek, jest uzewnętrznieniem grzechu. To nie jest grzech, który się pojawia, rodzi w swoim sercu, gdzie już zgrzeszyłeś, ale to jest grzech, który został w czyn wdrożony, tak? Czyli możemy chcieć coś ukraść, już to mieć, albo lepiej przedstawić to na przykładzie tego, co Pan Jezus mówił, że można cudzołożyć w sercu, ale nie przejawić tego w czym, tak? Natomiast tutaj to miejsce mówi o czymś, co zostało już wprawione, co zostało już dokonane w czynie. Czyli jeżeli jest osoba, która zgrzeszyła i którą widać, że ktoś upadł, wtedy osoby duchowe, czyli ci, którzy są związani z Jezusem Chrystusem, ci, którzy są odkupieni przez Jezusa Chrystusa, którzy, jak tu jest nazwane, są braćmi, oni mają poprawiać. I czytamy w tym pierwszym wierszu, że mają to czynić w duchu łagodności. I to jest sposób, w jaki człowiek ma być poprawiany. Czyli jeżeli jest osoba, która zgrzeszyła, którą widzimy, że zgrzeszyła, to mamy to poprawić. W taki sposób, właśnie ten drugi wiersz, to co jest tu napisane, mamy to zrobić w duchu łagodności, tak? I tak naprawdę taki upadek daje szansę pokazania naszej miłości. Pokazania naszej miłości względem człowieka, względem innych ludzi. to jest owoc Ducha Świętego, ale jest to bardzo ważna część owocu Ducha Świętego. Łagodność. Jak jest dziecko, które jest nieposłuszne, łatwo jest je siłą zmusić, łatwo jest je pociągnąć za rękę, łatwo jest je gdzieś tam wyrwać, przynieść. I często wtedy nie okazujemy tego ducha łagodności, tak? Na słabszym. Natomiast tutaj jest napisane, że mamy to czynić w duchu łagodności. Mamy to czynić, mamy tutaj pokazywać, jaka jest miłość. To jest miejsce, w którym my musimy być zdolni do okazania miłości. To nie jest nasz wybór. Tak jak Jezus Chrystus wyciągnął do nas rękę, kiedy my postępujemy w grzechach, czy kiedy my postępowaliśmy w grzechach, tak samo my mamy wyciągać rękę do każdego, kto upada. I dalej czytamy, że jest niebezpieczeństwo jakieś, na które jest narażona osoba, która poprawia osobę, która upadła. I czytamy tutaj, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Ten stan miłości, stan właśnie w duchu łagodności, przy poprawianiu ma nas zabezpieczać. Ono ma nas zabezpieczać do tego, żebyśmy nie wpadli w stan pychy. Jest napisane, że zwracając się do takiej osoby, ty jesteś narażony na pokusę, tak? Jesteś narażony na to, że będziesz kuszony. Jesteś narażony na to, że będziesz sam doświadczany. I tutaj czytamy o tym, że ten duch łagodności jest właśnie tym, co nas zabezpiecza. Bo my, zwracając się do innej osoby, która zgrzeszyła, mając świadomość, że to nie jest z nas, że to, że my nie trwamy w grzechu, to nie jest z nas, ale z Jezusa Chrystusa, to będziemy w inny sposób rozmawiać z taką osobą, która upadła. Dlatego, że nie wywyższamy się nad tą osobę, ale mamy świadomość, z czego nas Jezus Chrystus wyrwał, z czego nas Chrystus odkupił. I dlatego trzeci wiersz, w trzecim wierszu jest napisane: jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Czyli mamy tutaj pamiętać, kim jesteśmy i komu, i dzięki komu mamy zbawienie, dzięki komu mamy wyciągnięcie z grzechów. Czyli widzimy, że mamy mieć tą świadomość. Ten trzeci wiersz mówi: jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. I wiersz czwarty mówi, że bycie takim duchowym jest wielką odpowiedzialnością. Każdy zaś niechaj bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Taka umiejętność do sprawowania zbawienia. Nie masz chluby w kimś, kogo poprawiasz, został poprawiony, poprawiłem go. Ale czytamy, że ty patrz się na siebie. Tutaj miej chlubę. Chlubę miej w Panu Jezusie. W Panu Jezusie będziesz mieć chlubę, tak? bo On ciebie wydostał, On ciebie wyrwał, On ciebie wyciągnął i jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, dlatego że to On ci to zrobił. Więc podchodzenie w napominaniu do ludzi, którzy upadli, musi być robione, czynione w duchu łagodności. Bo to, powtarzam, zabezpiecza nas przed tym, że nie będziemy wpadać w pychę. I mamy pamiętać o tych rzeczach, że to od Niego jest, że to od Niego pochodzi, że kim my jesteśmy tak naprawdę, jaką mamy tutaj rolę, co mamy do zrobienia. I to by było na tyle, jeśli chodzi o napominanie, o poprawianie. W piątym wierszu czytamy: albowiem każdy własny ciężar poniesie. Gdzieś tutaj czytaliśmy o noszeniu ciężarów, tak? W drugim wierszu. Czytamy, że w drugim wierszu: jedni drugich brzemiona noście, a piąty wiersz mówi: albowiem każdy własny ciężar poniesie. To jak to jest, że mamy nosić czyjeś brzemiona, czy mamy sami nosić te brzemiona? Trochę taka pozorna sprzeczność. I wiersz drugi mówi o powadze sytuacji. O tym, że noszenie brzemion innych, bo dalej jest napisane: tak wypełnicie zakon Chrystusowy, jest pokazaniem, że to jest bardzo ważne, że to jest powaga sytuacji, tak? Że to jest, nie możemy przejść obojętnie obok tego. To nie jest sprawa naszego wyboru. To nie jest sprawa naszej dowolności, że my mamy się nie angażować w takie rzeczy. Że możesz przejść, machnąć ręką, a co to mnie obchodzi? On mówi tutaj, apostoł Paweł, że kiedy jest upadek, ty masz się tym zainteresować. Nie możesz przejść obok. A z drugiej strony piąty wiersz mówi o tym, że pamiętaj, że każdy sam poniesie odpowiedzialność za swoje życie. Każdy sam za swoje życie poniesie odpowiedzialność, poniesie swój ciężar. To jest indywidualna, ostateczna odpowiedzialność za twoje życie. Ty możesz usłyszeć jako ten, który jest napominany, ale możesz nic z tym nie zrobić. Tak samo, kiedy ty napominasz kogoś, możesz być zniechęcony. Dlaczego? Dlatego, że nie będziesz widział w tym momencie żadnej poprawy. Możesz nie widzieć poprawy, możesz nie widzieć, że ktoś zmienia to życie, że ktoś odmienia. I to będzie powodowało zniechęcenie. Ale to nie może nam wykreślić tego drugiego wiersza, że to jest Chrystusowy zakon. To jest coś, co jest nadane od Chrystusa. To jest coś, co Chrystus powiedział, że ty i ja mamy się w tym życiu angażować w takie rzeczy. W piątym rozdziale, 25 wierszu jest napisane: jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Życie w duchu ma wpływać budująco na innych. Mamy tutaj kilka razy zwrot powtórzony, na przykład w 26 wierszu. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc, tak? Czyli mamy pokazany stan człowieka, który postępuje według ciała i nie przynosi to zbudowania, nie przynosi to poprawy, tak? Nie jest to kierunkiem do poprawiania, do budowania innych ludzi. A później mamy ten zwrot jedni drugich, też jedni drugich, brzemiona noście, tak? My mamy być zbudowaniem dla innych. Osoba, która jest osobą duchową, ma być zbudowaniem dla innych. Nie ma być powodem do rozdrażnienia, nie ma być powodem do tego, że inni wchodzą w stan jakiejś zazdrości, tak? Mamy ważyć to, co jest robione, to, co wychodzi z naszych ust, to, co robimy naszymi rękoma. I w Galacjan 6, rozdziale 6 wierszu czytamy: a ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszystkim, wszelkim dobrem z tym, który naucza. Ten wiersz mi się bardzo podoba, dlatego że on pokazuje prawdziwą wdzięczność osoby, która jest pouczana. Czyli jeżeli jestem pouczony, to ja powinienem się zachować z wdzięcznością, tak? Dlatego, że to nie jest jakaś błaha sprawa, tylko sprawa dotycząca grzechu jest sprawą wieczności. Jeżeli ja jestem napomniany, to raczej powinno być z mojej strony wdzięczność do osoby, która poprawia mnie. Dlatego, że to dotyczy mojego życia. Widzimy, że widzimy narzędzie poprawiania. Sposób, w jaki mamy to robić. Jest napisane słowo. Ten, który naucza słowa. Mamy poprawiać słowem. Mamy brać Słowo Boże i poprawiać słowem. To jest narzędzie, jakim tutaj apostoł Paweł mówi. W ten sposób mamy poprawiać. Widzimy też, jak okazywać wdzięczność, w jaki sposób mamy okazywać wdzięczność, tak? Jeżeli jestem osobą, która jest poprawiana, to co tutaj jest napisane? Niechaj dzieli się wszelkim dobrem z tym, który naucza. Widzimy, że nie mamy skoncentrowania do jakiejś materii, do jakiejś jednej rzeczy, że w ten sposób będziesz wdzięczny dla innych. Tu jest napisane, że twoja wdzięczność będzie duża, tak? Będzie wielka i ty będziesz chciał się odwdzięczyć tym. I nie ma ograniczenia do oddawania wdzięczności dla drugiej osoby. I to, że ktoś będzie chciał ci coś dać, to nie mów, nie, ja nie biorę. Jeżeli ktoś cię poprawił, ja z wdzięczności mówię: słuchaj, chciałem ci podziękować, dać ci tą rzecz jakąś. Przyjmij to, to jest wdzięczność. Siódmy i ósmy wiersz. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Siódmy i ósmy wiersz pokazują pewną taką prawidłowość, że jest zasada pewna w czasie zasiewania. Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Nie da się tego zmienić. Jeżeli siejemy z ciała, jeżeli nasze postępowanie jest cielesne i powoduje zazdrość, powoduje jakby w tym przypadku, w którym znaleźli się Galacjanie, było obrzezanie, tak? Oni chcieli, żeby ci ludzie byli obrzezani, dlatego że mieli z tego powodu sami dużo, dużo radości, mieli satysfakcję, ale pójście tą drogą wywoływało zazdrość, wywoływało drażnienie. Natomiast jeżeli postępujemy w duchu i postępujemy w duchu łagodności, postępujemy w miłości, postępujemy w cierpliwości, to na takie owoce mamy liczyć. I tego się mamy spodziewać. Nic innego nie wyrośnie. Jeżeli my będziemy postępować w sposób ludzki, w sposób cielesny, to będziemy zbierać to, co siejemy. Jeżeli będziemy postępować w sposób miłosierny, jeżeli będziemy postępować w sposób cierpliwy, łaskawy, kochający, to będziemy zbierać. I pokazuje nam tutaj pewne źródło zasiewu. I rezultat. Czyli może być złe źródło, czyli rzeczy, które wynikają z naszego ciała, i dobre źródło, rzeczy, które wynikają z ducha. I to jest bardzo ważna zasada w czasie, kiedy myślimy o zasiewaniu. Jedyną prawdziwą, uzasadnioną reakcją na napominanie jest wdzięczność. Pamiętajmy o tym. Galacjan 6 rozdział, 9 wiersz. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Kiedy mieszkałem w Opolu, mój tato miał rolę, miał pole w miejscu, w którym się urodził, bo tam było, mieszkał pod granicą z Ukrainą, w takiej miejscowości jak Ślipcze, i tam było gospodarstwo. I kiedy mieszkał w Opolu, kiedy mieszkaliśmy w Opolu całą rodziną, on tego gospodarstwa jeszcze nie sprzedał i wyjeżdżał. Wyjeżdżał tam, żeby obsiewać to pole. I to było bardzo trudne, dlatego że robił to, była potężna odległość, kilkaset kilometrów. Jeździł tam, zwalniał się z pracy, brał urlop, jeździł, robił, zasiewał, później wracał, brał znowu jakiś urlop, jeździł i cały czas był w pociągu. Cały czas jeździł tam, żeby opryski zrobić, żeby jakieś tam inne rzeczy. A później na sam koniec my jechaliśmy całą rodziną po to, żeby zebrać plon. I to było niesamowite wydarzenie. To było ileś lat temu, tak? Teraz już mamy troszkę inne. Inaczej funkcjonujemy, ale wtedy no, było coś niezwykłego. Chodzić po całej przyczepie zboża, tak? Gdzie takie niezwykłe doświadczenia. Ale to było okupione bardzo wielkim trudem. To jego zasiewanie, to jego jeżdżenie, żeby doglądać, żeby opryski robić, żeby jakieś inne rzeczy robić, było okupione wielkim, wielkim poświęceniem. W końcu ta odległość sprawiła, że nie dał rady. On to sprzedał, mówi, nie będziemy. Jeżeli to byłoby blisko, mógłbym pomyśleć nad tym, tak? Ale sprzedał to. I kiedy czytamy ten 9 wiersz, o czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez nużenia. Pamiętajmy o tym, żeby nie zniechęcać się. Żeby nie zniechęcać się w tym, gdy są takie sytuacje, gdy poprawiamy i nie widzimy wdzięczności. Prawidłową reakcją jest wdzięczność. Jedyną reakcją Bożą, jaką Bóg oczekuje od nas, jest wdzięczność. Ale kiedy my zasiewamy, kiedy kiedy napominamy, kiedy rozmawiamy, kiedy chcemy, żeby ktoś zobaczył, do czego Bóg, do czego Jezus go powołuje, do jakiego życia uświęconego, to nie zrażajmy się tym, że nie widzimy wdzięczności z drugiej strony. Że ludzie machną na to ręką, powiedzą, a w sumie to mnie chyba nie interesuje, albo jakieś inne wymówki mogą dać. Po prostu nie bądźmy zniechęceni. Nie bądźmy zniechęceni. Róbmy to, dlatego że to jest bardzo ważna rzecz. To jest poważna rzecz. To jak czytaliśmy w drugim wierszu, że jest to zakon Chrystusowy, jest to prawo Chrystusa, jesteśmy nawołani do tego, żeby to czynić. I właśnie w ten sposób my mamy nieść ciężar innych ludzi. To jest noszenie ciężaru innych ludzi. Angażowanie się w to, gdy ktoś nie żyje po Bożemu. Jest napisane o gwarancji plonu, że pamiętajmy o tym, żeby się nie zniechęcać, ale jak Bóg powiedział, że będzie plon, znaczy, że będzie plon. Dlatego trwajmy w tym, co jest dobre. Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Skutek tego, o czym było mówione wcześniej, jest to pewien wniosek, który wynika z wcześniejszych słów. Tutaj mamy dlatego, że przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Tak dobrze czyńmy. Tu jest mowa o tym dobrym czynieniu. O tym angażowaniu się w rzeczy, które są ważne. I ciekawy jest to słowo czas. Dlatego, że ono nie jest ogólnym słowem na określenie czasu. Ale jest to słowo, które mówi o właściwym czasie. Mówi, jak jest właściwy czas, kiedy jest właściwa pora, to my powinniśmy dobrze czynić. Że nie powinniśmy tego zbagatelizować. Kiedy przychodzi odpowiedni czas, kiedy widzimy upadek, kiedy widzimy taką sytuację, to musimy się zaangażować. Bo to jest właściwy czas. Nie będę teraz czytał tych fragmentów, które mówią o tym, jak jest to używane słowo, ale mówi o tym, że właśnie to jest, musimy być baczący, musimy być zważający na to, że kiedy zachodzi taka sytuacja, to mamy się angażować. I pomyślmy, bracia i siostry, nad tym, w jakie rzeczy się angażujemy. Ludzie bardzo łatwo mogą nas zaangażować w różne rzeczy, w różne sprawy. Kiedy mój tato, ostatnio się z nim widziałem, jest bardzo uczynnym człowiekiem. On jest bardzo uczynnym. Cały czas pomaga, tutaj ktoś potrzebuje, pomaga, ale w końcu tyle tej pomocy musi podjąć, że nie ma czasu. On mówi, ja nie mam czasu się przygotować, ja nie mam czasu poczytać, ja nie mam czasu zająć się tym, co jest ważne. Nie mam czasu zaangażować się w to, co przynosi wyzwolenie, to, co przynosi zbawienie, to, co przynosi odkupienie. I zaczął odmawiać. Mówi, ja teraz nie mogę ci pomóc, dlatego że potrzebuję się skupić na tym, co będę mówił w niedzielę. I były sytuacje, gdzie ludzie po prostu odchodzą. Mówią, ty mnie pomagasz? to w sumie mnie teraz nie chcecie tutaj. Pamiętajmy o tym, że żeby się angażować w rzeczy, modlić się o to i angażować się w rzeczy, które przynoszą wyzwolenie. Żebyśmy nie doszli do takiego punktu, że ratujemy cały świat ze wszystkich niedogodności, ze wszystkich chęci, tak? Ludzie chcą realizować, ludzie chcą budować, ludzie chcą, sami się wpędzają w kłopoty, tak? Mają wielkie plany, mają wielkie chciwości serca, które chcą realizować i są w tym. Dlatego rozważajmy i patrzmy się, gdy mamy coś takiego robić, czy nie pomagamy im po prostu w realizacji zamysłów, grzesznych zamysłów serca, ale raczej skupiajmy się i wychwytujmy te rzeczy, które są właściwe, które mogą przynieść życie, które mogą odbudować inną osobę. Może na dzisiaj tyle. I chciałem podziękować właśnie Jezusowi Chrystusowi za to, że dzięki Jego łasce, dzięki Jego wierności, tej ofierze, On czyni dzieci swoje zdolnymi do życia w chwale, do życia dla chwały Bożej. Amen.